biec tak bardzo naiwnie kojarzy mi się raczej z dużym garnkiem, pod którym jest źródło ciepła. Ale ten piec, on się obraca jak betoniarka. O co w tym w ogóle chodzi? Moje auto, gdyby miało uczucia, mogłoby się tu poczuć trochę nieswojo.
Na samym końcu otrzymujemy metale, 3, platynę, pallad i rod osobno, w postaci gąbek.
Zbudowanie prawdziwie zielonej gospodarki to bardzo trudne zadanie. Tam musi się opierać na bardzo wielu fundamentach, z których część niesie swoją porcję zielonych wyzwań. Przykładowo, wszyscy wiedzą, że musimy w jak największym stopniu wykorzystywać ponownie surowce. To zadanie często wymaga jednak ogromnych ilości energii i generuje własne zanieczyszczenia. Żeby taka działalność miała sens, a nie była tylko takim ekologicznym działaniem na niby, na pokaz, musimy wykorzystywać w takich procesach czystą energię, dbać o niskoemisyjność tych procesów i jeszcze zachować ich opłacalność. To szczególnie trudne w kraju takim jak Polska, który no na własne życzenie nie wszedł wcześniej w energię jądrową. Nie jest to jednak zadanie niemożliwe, co udowadnia zakład, który widzicie za mną. Ze względu na charakter procesów produkcyjnych, będąc swoistym miksem mikrohuty i skomplikowanego przedsiębiorstwa chemicznego, ma szczególnie trudne zadanie, aby to wszystko z sobą pogodzić. Ale to robi i w efekcie jest jednym z najbardziej nowoczesnych nie tylko w Polsce, ale i na świecie. A przy okazji to trochę taki Fort Knox, czyli jeden z najlepiej strzeżonych na świecie skarbców złota. Moje auto, gdyby miało uczucia, mogłoby się tu poczuć trochę nieswojo. Ma w swojej konstrukcji kilka elementów, które dla tej firmy są bardzo łakomym kąskiem. Szczególnie taka hybryda, która posiada w swojej konstrukcji zarówno solidne litowo-jonowe baterie, jak i zawierające platynę, katalizator, służący do oczyszczania spalin. To właśnie te elementy są kluczowym surowcem, można by powiedzieć taką wtórną, syntetyczną rudą metali dla tej firmy. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Na część produkcyjną tej firmy nie można wnosić nawet telefonów. Ci, którzy dostaną na to pozwolenie, muszą zaplombować aparaty fotograficzne. Gdybyśmy wyjęli baterię i katalizator z mojego auta, to dokładnie w tym miejscu musiałyby się rozdzielić. Zakład składa się bowiem z dwóch części. Tą bardziej otwartą, zajmującą się dużymi bateriami, w większości samochodowymi. To ta. Z tego powodu obowiązują tu zresztą bardzo ostre obostrzenia przeciwpożarowe. Baterie litowo-jonowe, którymi się tutaj zajmują, mogą się przy rozszczelnieniu zapalić, a ze względu na dużą zawartość tlenków mają własny rezerwuar tlenu przedłużający pożar. Baterie są mielone i przy pomocy kilku różnych procesów odseparowuje się te mniej cenne ich składniki, na przykład aluminium, miedź czy żelazo, od tych bardziej pożądanych. Przykładowo, żeby pozbyć się żelaza, zmielony materiał poddaje się oddziaływaniu bardzo silnego pola magnetycznego. Z tego powodu na tej linii nie mogą pracować osoby, które mają zainstalowany rozrusznik serca. W tej hali głównym produktem jest czarna masa zawierająca lit, kobalt, nikiel i mangan. W dalszym procesie rozbija się ten materiał już na czyste metale. W zeszłym roku firma przerobiła 1800 ton baterii. Jednak to nie te baterie czynią z tej firmy tytułowy Fort Knox. Ceny metali, które są w tych workach za mną, to kilkadziesiąt dolarów za kilogram. Prawdziwe skarby są w drugiej części zakładu. Recykling na pierwszy rzut oka nie kojarzy się z koniecznością wprowadzania drastycznych środków ostrożności. Ale to właśnie o tej części zakładu, na którą mało kto z zewnątrz ma okazję wejść, chcemy Wam dzisiaj szerzej opowiedzieć. Cała produkcja, jaka wychodzi z tych hal za mną, mogłaby się zmieścić na palecie transportowej. A wszystko dlatego, że odzyskiwane są tutaj niezwykle rzadkie i drogie metale szlachetne z rodziny platynowców. Osiągają ceny astronomiczne, wyrażane w tysiącach dolarów, i to nie za kilogram, ale za uncję, czyli za około 30 gramów. Elemental ma potencjał wytwórczy pozwalający zostać czwartym dostawcą platyny na świecie, więc porównanie tej firmy do Fort Knox, przyznajcie, nie jest specjalnie naciągane. Aż takiego wolumenu produkcji jeszcze tutaj oczywiście nie osiągnięto, ale to kwestia przyszłości. A ja opowiem Wam, jakie fascynujące procesy technologiczne się tutaj odbywają. Sezamie, otwórz się. To, co widzicie w tych workach, to przede wszystkim zmielone katalizatory. Z punktu widzenia tej fabryki najcenniejszymi ich składowymi są stanowiące zaledwie kilka procent platyna, rod i palat. To metale szlachetne, dzięki nietypowej budowie z aktywnymi elektronami znajdującymi się na drugiej od zewnątrz, jeśli w ogóle tak można powiedzieć, powłoce. One potrafią osłabić wiązania chemiczne w wysoce toksycznych związkach, takich jak tlenek węgla czy związki azotu, i doprowadzić je do bardziej bezpiecznych form. Te zdolności przydają się zresztą nie tylko w samochodach, ale też przy produkcji wodoru czy w elektronice. A że jest ich niewiele, to sami wiecie, co wraz ze wzrostem zastosowań dzieje się z ich ceną. Co robi się dalej z tym pyłem? Stanowi on wsad do pieca łukowego, który właśnie za moimi plecami widzicie. Jego zadaniem, podobnie jak i większości pozostałych elementów tej części zakładu, jest stopniowe zagęszczanie platyny i jej kuzynów, tak aby na końcu procesu odzyskać praktycznie 100% tych metali. A że bywa przy tym mocno spektakularnie, to sami zobaczcie. Obserwujecie właśnie spust stopu metalicznego, wytopionego z pokazanego wcześniej proszku. Oprócz tego zalewany jest też żużel, który stygnie w tych wielkich kadziach. Ale o tym, co dokładnie dzieje się w tej hali, opowie nam przedstawiciel firmy Elemental. Cześć.
Cześć.
Rozumiem, że normalnie, gdyby nie remont, to my byśmy chyba tak blisko tego pieca nie mogli stać.
No, masz rację, Tomku. Ten piec prawdopodobnie działałby na pełnych obrotach, topiłby się w nim ciekły metal i mielibyśmy naprawdę duży problem, żeby stać tak blisko z uwagi na wysoką temperaturę.
Za chwilkę obiecałeś, że mi pokażesz, jak ten piec wygląda w środku, ale jeszcze tylko tak dla zupełnych podstaw. Czym jest pirometalurgia?
Pirometalurgia pokrótce jest to taki sposób przetwarzania materiałów metalicznych przy użyciu dużej temperatury oraz sprzyjających warunków, chociażby piecowych, czyli jakiejś instalacji, w którą możemy wprowadzić materiał, następnie poddać je działaniu wysokiej temperatury, no i w zależności od potrzeb uzyskać pożądany metal. W naszym przypadku są to platynowce na bazie żelaza, tak naprawdę, który jest kolektorem naszych pożądanych pierwiastków.
Co to znaczy, że żelazo jest kolektorem platynowców? Że je chwyta?
Tak, wyłapuje je poniekąd z wsadu, który jest stopiony, który jest przeprowadzony w formę takiej ciekłej kąpieli. I na zasadzie takiego wolnego opadania on nam się lokuje gdzieś w dolnych warstwach pieca, gdzie właśnie to żelazo stanowi taki materiał kolektor, właśnie stop kolektor.
Przed chwilą widzieliśmy inny piec, z którego się wylewał stopiony metal. To jest kolejny krok, tak?
Tak jest. To, co widzieliśmy przed chwilą, to był spust z pieca DC, pieca łukowego, gdzie ma miejsce taki pierwszy, przedwstępny etap wytwarzania samego stopu żelazowego z niewielkimi zawartościami metali takich jak nikiel czy miedź. No i ten stop stanowi dla nas wsad do pieca konwertorowego górnego dmuchu, czyli top blown rotary konwertor, w którym to dokonywane jest tak naprawdę takie wybiórcze wyświeżanie, czyli utlenianie pierwiastków o większym powinowactwie do tlenu niż nasze platynowce. Czyli otrzymujemy mniejszą ilość stopu o większym zatężeniu platynowców.
Piec tak bardzo naiwnie kojarzy mi się raczej z dużym garnkiem, pod którym jest źródło ciepła. Ale ten piec, on się obraca jak betoniarka. O co w tym w ogóle chodzi?
No nie jest to taki klasyczny piec w takim ujęciu, że jest to coś stabilnego, co jest ogrzewane. Jest oczywiście źródło ciepła i to jest lanca gazowa wzbogacana tlenem. W ten sposób materiał z fazy stałej przechodzi nam w fazę ciekłą. Dodatkowo wprowadzana jest lanca tlenowa, która nam wprowadza jakąś porcję tlenu, która reaguje z pierwiastkami, przeprowadzając je do fazy żużlowej. My tak naprawdę z pieca ewakuujemy tylko materiał metaliczny, fazę metaliczną.
Pokażesz mi ten piec w środku?
Oczywiście, zapraszam.
No dobra, czyli to jest wnętrze pieca.
Tak, dokładnie. To jest, Tomek, właśnie to, co widzieliśmy tam w takich warunkach technologicznych. Tutaj jest w stanie surowym wymurówka, wnętrze konwertora. Widzimy go tak naprawdę od dołu. Tutaj jeszcze wchodzi taka dennica, która nam jakby zamyka ten piec. No i przyczynia się do tego, że materiał nam tam się w środku procesuje.
Po co to się w ogóle obraca? Nie można to po prostu podgrzać?
Tak naprawdę clue tej metody to wdmuchiwanie tlenu, a żeby to było bardziej efektywne, ten obrót jest jednak potrzebny, żeby po prostu zwiększyć wydajność tego utleniania, żeby można przeprowadzić większość tych niechcianych domieszek do fazy żużlowej.
W tej hali są dwa rodzaje pieców. Jakby tak spojrzeć na ten proces tak całościowo, czy on jest ekologiczny?
Moim zdaniem jest. Chociażby ze względu na to, że piece łukowe to instalacje, które ograniczają w pewnym stopniu emisję CO2.
Łukowe czy elektryczne?
Łukowe, czyli elektryczne, to co widzieliśmy na początku. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie energetyczne, 2 MW na jeden piec, aczkolwiek mamy tutaj farmę fotowoltaiczną, która no tak naprawdę można przyjąć, że 75% naszego zapotrzebowania pokrywa w całości. Więc myślę, że to jest na pewno aspekt takiej zielonej energii i tutaj naprawdę jest to realizowane.
Patrząc na cały zakład tak z góry, czy ja mogę powiedzieć, że właśnie zakończyliśmy oglądanie tej części hutniczej?
Myślę, że tak, że zasadniczo tak, że jest to taki rdzeń tej naszej technologii pirometalurgicznej. Piece łukowe plus konwertory. Kolejny etap to tak naprawdę hydrometalurgia, ale to już nie jest na terenie tej hali, to hala D.
No właśnie, bo to jest tak, że ta sama część hutnicza to jest dużo za mało, żeby odzyskać czyste metale, te na których nam zależy. Tu jest huta, czy część hutnicza, natomiast przed nami jest część chemiczna. Bardzo skomplikowana, no ale to, tak jak powiedziałeś, to już w zupełnie innej hali. Niestety tej hali nie możemy pokazać Wam w całości, no bo zawiera zbyt wiele autorskich i bardzo cennych rozwiązań technologicznych. To, co widzicie za mną, to jeden z kilkunastu reaktorów znajdujących się tutaj. Materiał dostarczany z poprzedniego budynku jest tu kąpany, każdy w innej substancji chemicznej. Każda z nich rozkłada i wypłukuje inne związki stanowiące zanieczyszczenie materiału, przekazując z reaktora na reaktor coraz czystszy materiał. Nad sprawdzeniem tej czystości czuwa znajdujące się tutaj laboratorium, do którego trafiają próbki z każdego etapu produkcji. Co więcej, trafia tutaj także każdy odpad. A wszystko po to, czy wszystko podporządkowane jest temu, aby sprawdzić poprawność procesów i nie zostawić drogocennego metalu w żużlu czy w tym podobnych odpadach. Wyobraźcie sobie, że w tym budynku funkcjonuje nawet specjalna pralnia, w której pierze się odzież służbową po to, żeby nawet z tej odzieży odzyskać pojedyncze gramy drogocennego pyłu. Czyli na koniec tego procesu platynowce nie są odlewane w sztabki, jak myślałem. Produktem końcowym jest coś, o czym wcześniej w ogóle nie słyszałem, czyli gąbka metaliczna, która w zasadzie jest proszkiem. Taką formę przyjmują te metale w całym procesie oczyszczania. Jednocześnie materiał w tej formie jest znacznie wygodniejszy dla większości klientów końcowych. Czyli do Was przyjeżdżają takie sztaby metali z poprzedniej hali?
Tak, otrzymujemy materiał w postaci sztabek, które potem musimy zamienić w postać proszku. Dzieje się to na etapie atomizacji, gdzie w wysokiej temperaturze i wysokim ciśnieniu zamieniamy metal w postaci sztabek na materiał w postaci proszku.
Jaki procent tej sztabki, którą trzymam w dłoniach, to są te metale, na których Wam zależy?
Celujemy jak najwięcej oczywiście, ale w procesie wychodzi między 2 aż do 30% w zależności od materiału wsadowego, który trafia na halę pirometalurgiczną.
Okej, okay. I później w tych kolejnych reaktorach, jak w kolejnych stopniach, zagęszczacie to, na czym Wam zależy, odrzucając to, czego nie chcecie.
Tak, przede wszystkim chcemy się pozbyć materiałów bazowych, takich jak żelazo, nikiel i miedź. To właśnie czynimy na poszczególnych etapach tego procesu.
Reaktorów jest kilkanaście, w każdym o kilka procent?
W każdym o kilka procent, natomiast po kolejnym, drugim etapie następuje segregacja tychże metali podstawowych od metali bazowych i oczyszczamy najpierw rod, potem platynę, potem pallad, tak żeby na końcu otrzymać właśnie trzy czyste metale bazowe.
Sama instalacja wygląda bardzo skomplikowanie. Czy da się w sposób bardzo prosty wytłumaczyć, co dzieje się w każdym z tych reaktorów?
Da się, bardzo prosty sposób. Na poszczególnych etapach generalnie roztwarzamy wszystkie metale, po czym je strącamy do postaci stałej, filtrujemy i tak 17 razy po to, aby odzyskać nasze metale szlachetne.
I co dzieje się na samym końcu tego procesu? Co z niego wychodzi?
Na samym końcu otrzymujemy metale, 3, platynę, pallad i rod osobno, w postaci gąbek, które trafiają do pieca kalcynacyjnego, gdzie pozbywamy się resztkowej wilgoci oraz jeszcze kwasów. I to jest nasz produkt handlowy.
Jak pan mówi gąbek, to pan ma serio na myśli coś w rodzaju gąbki, nazwa, czy to jest jakaś nazwa, jakiś taki insight?
To jest nazwa pospolita stosowana w przemyśle, natomiast to są głównie chloroplatyniany, chloropalladian i chlororodian w postaci proszków.
Proszku, czyli nie czegoś takiego jak pumek z takiej gąbki.
Nie,
gąbki.
To jest w postaci proszku.
I na końcu tego procesu wspominał Pan o tym, że później to jeszcze raz czyścicie, pozbywacie się wilgoci i to wtapiacie czy roztapiacie, formując w jakieś właśnie takie sztabki?
No nie, niestety nie produkujemy tutaj sztabek, nie produkujemy bulionówek, które możemy sprzedawać. Produkujemy materiał bardzo zbliżony do tego, który jest na wejściu, tylko o bardzo wysokiej koncentracji materiałów bazowych.
Gdyby zapytać o liczby w ciągu doby, ile jesteście w stanie wyprodukować takiego super czystego metalu szlachetnego albo w ciągu miesiąca, żeby poznać skalę tej produkcji?
Skala produkcji jest początkowa od 400 tysięcy uncji materiałów bazowych na rok. Tyle potrafimy tutaj przełożyć.
Okej, okay. Uncji to jest, ile to jest kilogramów?
Operujemy uncją trojańską, to jest 31,1 grama.
Okej, okay. I na rok?
To jest na rok.
Okej, okay. Skąd do Was to wszystko tutaj przyjeżdża i gdzie to dalej idzie?
To już jest zadanie całej grupy, która zbiera materiał na całym świecie. Są to głównie materiały w postaci katalizatorów samochodowych, katalizatorów przemysłowych oraz innych materiałów, które mogą zawierać materiały właśnie szlachetne.
Czystość tego procesu, gdyby Pan miał porównać z innymi procesami przemysłowymi, to powiedziałby Pan, że to jest tak na skali w środku, czy to jest super, super precyzyjne i super czyste?
Nie jesteśmy laboratorium chemicznym, takim wysokiej klasy czystości. Nie jesteśmy też farmacją, natomiast nie jesteśmy też zwykłym hutą, gdzie musimy produkować wielkie ilości. Tutaj musi być bardzo czysto i bardzo bezpiecznie, dlatego tutaj stawiamy przede wszystkim na trzykrotne bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo ludzi, bezpieczeństwo środowiska oraz bezpieczeństwo produktu, który posiadamy.
Okej, ciężkie. No,
ciężkie.
Dziękuję bardzo. To była chemia, a teraz elektronika. Dużo tego, biorąc pod uwagę, że to jest szafa, która steruje tylko jednym reaktorem. No właśnie, dlaczego tego jest tak dużo? O to zapytam eksperta z firmy, która te wszystkie sensory, sterowniki i kable połączyła w jeden organizm. Cześć.
Cześć.
Dlaczego tego jest tak dużo?
Projektując system sterowania dla hali rafinacji, postawiliśmy przede wszystkim na niezawodne rozwiązania i bardzo nowoczesne. Znajdujemy się w hali uszlachetniania platynowców, gdzie musimy sterować procesem wymagającym 17 reaktorami i zasadniczo są dwa powody, dla których tej elektroniki właśnie jest tak dużo. Po pierwsze, jest to ilość urządzeń, które musimy obsłużyć. Jest to około 1000 przyrządów pomiarowych i około 1500 zaworów, którymi musimy sterować.
Każdym z osobna możecie sterować?
Oczywiście. W trybie ręcznym lub w trybie automatycznym sekwencje i automatyki sterują bez udziału operatora. Drugi taki powód, dla którego jest tak dużo sprzętu, to jest wysoki poziom automatyzacji, uszlachetniania właśnie platynowców oraz dość zaawansowany system sterowania dla skrubarowni.
Każda taka szafa to sterowanie jednym reaktorem? Czyli takich szaf jest 17, kilkanaście, czy
takich
jeszcze więcej?
Takich szaf jest około 60 tutaj na zakładzie. To nie jest tak, że jedna szafa obsługuje jeden reaktor, ponieważ mamy jeszcze instalacje tak zwane pomocnicze lub bardziej rozbudowane.
Okej, mówisz, że jest 1500 czujników, sensorów, czy 1000?
Około 1000.
Około 1000. Co one mierzą? Temperaturę, pH, ciśnienie? Co jeszcze mogą mierzyć?
Przepływ, chociażby poziom. pH wspomniałeś chyba, tak? Taki pomiar ORP również. Bardzo dużo różnych pomiarów.
Gdyby to porównać do czegoś takiego mniej abstrakcyjnego, takiego domowego, ile w domu, albo w samochodzie, albo w czymś, co sobie możemy wyobrazić, jest czujników, sensorów, sterowników, po to, żeby zrozumieć, jak dużo więcej jest tutaj?
To może troszkę inne porównanie. Do sterowania tym procesem zastosowaliśmy najnowocześniejszy, największy sterownik, najmocniejszy sterownik dostępny na rynku firmy Siemens. To jest sterownik redundantny, który ma największą moc obliczeniową i taki sterownik steruje właśnie tutaj procesem rafinacji.
W niektórych z tych miejsc miałem wrażenie, że widziałem znaczki informujące, że ryzyko wybuchu jest bardzo duże. A z drugiej strony elektronika kojarzy się z czymś takim, co zawsze gdzieś tam może wywołać jakąś iskrę, jakieś przepięcie. Czy do sterowania takimi procesami albo do sterowania w takich miejscach, gdzie ryzyko eksplozji jest duże, stosuje się inny rodzaj elektroniki?
Zgadza się. Dobrze zauważyłeś. Mamy tutaj kilka stref zagrożonych wybuchem. W takich miejscach zastosowaliśmy tutaj tak specjalne, dedykowane wyspy iskrobezpieczne tak zwane, czyli to są urządzenia, które mogą być stosowane właśnie w takich strefach zagrożonych wybuchem. One się charakteryzują pewnymi cechami i zapewniają poziom bezpieczeństwa, żeby nie doszło do wybuchu.
Czy nie jest tak, że czasami to, czy coś jest bezpieczne, czy nie, zależy od tego, czy jest w miarę proste, czy nie? Bo wiesz, jak ty mówisz o tysiącach czujników, sterowników, już nawet nie pytam cię, chociaż może masz to policzone, ile kilometrów kabli tutaj jest, no to pojawia mi się taka wątpliwość, czy takie pytanie, czy to wszystko nie jest tak skomplikowane, że jak się coś wysypie, to już się posypie wszystko?
Nie do końca. Wdrażając system sterowania tutaj w obiekcie, myśmy wcześniej w firmie zrobili takiego cyfrowego bliźniaka, gdzie nasze oprogramowanie pracowało na takiej wirtualnej fabryce. Mogliśmy tam odwzorować sobie wszelakie blokady technologiczne, blokady bezpieczeństwa. Mogliśmy odwzorować nawet zachowanie się układów, czyli gdzieś, gdzie wzrasta nam ciśnienie, pojawi się niebezpieczeństwo. Myśmy doskonale wiedzieli, jak się ten układ zachowa i co należy zrobić, aby nie spowodować zagrożenia dla ludzi i dla urządzeń.
A co z takim zagrożeniem z zewnątrz? Ktoś się włamuje po to, żeby, nie wiem, dopisać jakąś linijkę kodu, która spowoduje, że dochodzi tutaj do jakiejś niebezpiecznej sytuacji. Czy to jest możliwe?
Dołożyliśmy wszelkich starań, żeby zabezpieczyć ten system i odseparować go jednak od sieci zewnętrznej i od dostępu osób postronnych.
Bardzo Ci dziękuję.
Dziękuję.
Oczyszczalnia, czy też jak to się tutaj nazywa, skruberownia, to w większości zakładów zaplecze, czyli ta mniej ciekawa część. Tutaj jest jednak inaczej. To tu trafiają i są neutralizowane wszystkie chemikalia z pokazanych Wam wcześniej reaktorów. W tej spektakularnie wyglądającej instalacji dziennie przetwarzanych jest kilka tysięcy metrów sześciennych gazów, różnego typu środków chemicznych. Wszystko po to, żeby z zakładu nie wydostało się nic, co mogłoby jakkolwiek zaszkodzić środowisku naturalnemu. Jednak choć ogromna skruberownia jest tylko wycinkiem tego, co składa się na kompleksowy system oczyszczania zanieczyszczeń powstających w pokazanych wcześniej procesach. Wszystko jest tu wielopoziomowo czyszczone, ponieważ bez tego ekologiczna wartość tego zakładu byłaby tylko tanim marketingiem. Nie chodzi przecież o to, żeby utylizując baterie i katalizatory wyrzucać do środowiska więcej odpadów i zużywać więcej energii niż przy klasycznym wydobyciu czy klasycznym przetwórstwie. Elemental tak nie działa. Także zaplecze produkcji pomyślane jest tutaj jako ekologicznie jaskrawo zielone. Jednym z najważniejszych pomieszczeń firmy jest to, na tle poprzednich pomieszczeń może dość niepozorne miejsce, to jednak tutaj jest serce cyfrowe tego zakładu. O tym, z jak zaawansowanym systemem mamy tu do czynienia, słyszeliście już od naszego poprzedniego gościa, ale od przedstawiciela Siemensa, firmy, która dostarcza sprzęt do największych, najbardziej zaawansowanych firm świata, dowiecie się, jak bardzo unikatowe jest to miejsce. Gdy robiliśmy research o firmie Elemental, natknęliśmy się na taką anegdotę, że sterowniki Siemensa, które są tutaj zastosowane, są tak rzadkie, że w zasadzie firma jeszcze wtedy nie umieszczała ich nawet w katalogach swoich produktów sprzedażowych. Tak rzadkie, no właśnie, przede wszystkim, które to są? Co to jest? Cześć, to jest Element? Cześć.
Jesteśmy w hali D, czyli na największym procesie rafinacji na zakładzie Elementala. I znajdujemy się przed szafą, gdzie umieszczone mamy dwa sterowniki. Dostarczyliśmy sterowniki do, można powiedzieć, wielkiego organizmu jako dwa mózgi. Mówię dwa nieprzypadkowo, bo to są sterowniki, które pracują równolegle. Równolegle mam na myśli sytuację, kiedy szukając analogii moglibyśmy to odnieść do samolotu i dwóch pilotów, którzy równolegle sterują poszczególnymi systemami. Tak samo mamy tutaj dwa sterowniki, które pracują równolegle, synchronizują dane między sobą z najwyższą mocą obliczeniową, jaką mamy w tym momencie dostępną w sterownikach marki Siemens, po to, aby w sytuacji, kiedy któryś z nich wyłączy się lub utraci pewną kontrolę lub ulegnie usterce, drugi przejmuje bezuderzeniowo pracę.
Okej, okay, a sterowniki to są te szare pudełka?
Tak jest, zgadza się.
Wybacz, że to tak spłyca.
W porządku.
Ile takich tych najnowszych sterowników pracuje dzisiaj na świecie?
Na świecie myślę, że już kilkaset.
Kilkaset.
Mamy ten, dlatego mówiłeś, Tomku, o sytuacji, kiedy byliśmy na moment przygotowywania tego projektu i wdrażania, to już mieliśmy okres kilku lat temu. Jeżeli mówimy dzisiaj, te sterowniki już są dostępne do rynku w postaci otwartej, aczkolwiek nadal mówimy tutaj o rozwiązaniach, gdzie dedykujemy je tylko do naprawdę skomplikowanego procesu, gdzie wymagamy dużej zaawansowalności, jeżeli chodzi o moc obliczeniową, obsługę systemów safety, obsługę urządzeń w strefie zagrożenia wybuchem, o której mówiliśmy na części hali przy reaktorach. Także nadal to nie jest produkt, który jest widoczny, można powiedzieć, w konwencjonalnych zakładach produkcyjnych, dyskretnych, a w gruncie rzeczy bardziej procesowych.
Gdybym chciał najprościej jak się da wytłumaczyć, czym jest sterownik, czy mógłbym powiedzieć, że to jest po prostu komputer, który zbiera wszystkie informacje z tych tysięcy sensorów, które widzieliśmy w tym zakładzie, po to, żeby te dane przeanalizować i podjąć na podstawie oprogramowania, które zostało napisane, odpowiednią decyzję?
To jest super analogia, bo tak naprawdę jak spojrzymy sobie na hardware sterowników, to w wielu przypadkach mamy do czynienia z komponentami zbliżonymi do komputerów, serwerów i urządzeń, które na co dzień prywatnie spotykamy wokół siebie. Z tą, że różnicą, że sterownik jest dedykowany do przemysłu produkcyjnego z pewnymi restrykcjami. I tutaj zderzamy się z kwestią, gdzie mówimy o sterowniku, który prowadzi proces produkcyjny, zapewnia jego ciągłość produkcji, czy tak naprawdę wysoką dostępność, a równolegle mówimy jeszcze o obsłudze tak naprawdę takiego układu nerwowego fabryki, bo mówimy tutaj o dwóch, o mózgu układu, czyli o sterownikach, które nadzorują proces, sterują tym procesem, pozwalają nam na wychwytywanie anomalii, ale równolegle mamy skonstruowaną sieć, która tworzy nam taki układ nerwowy, która znów pozwala z jednej strony czuwać nad bezpieczeństwem, a z drugiej strony przygotowywać ten zakład jako zakład cyfrowy, dostarczać dane do zewnętrznych systemów, do zewnętrznych układów w sposób wielowarstwowy, ale i bardzo szybki.
Czy da się jakkolwiek porównać ich moc obliczeniową do mocy obliczeniowej takiego domowego komputera? O jakich my w ogóle rzędach wielkości mówimy?
Jak najbardziej tak, aczkolwiek nie odnosiłbym tutaj parametrów pamięci, prędkości odczytu do rocket science, jeżeli mówimy o urządzeniach, które być może spotykamy w wielkich serwerowniach, bo to są dwa różne typy urządzeń, ale tak, możemy określić, że pamięć użytkowa czy prędkości taktowania procesora są tymi zbliżonymi do urządzeń personalnych.
Okej, no to jeżeli tak, to dlaczego tutaj nie mamy zwykłego laptopa, który tym wszystkim zarządza?
To są zupełnie inne wymagania. Tutaj mówimy o przemyśle, nie mówimy tutaj o komputerze, który będzie sterował tylko i wyłącznie jakimś softwarem i obiektem software'owym. Mówimy o sterowniku, który musi pracować bez zatrzymań, który musi wykonywać taktowanie programu, jeden cykl programu stworzonego przez partnera na potrzeby tej hali rafinacji i wykonywać wszystkie pęty sterujące w jednym czasie cyklu. To nie może być laptop, to nie może być komputer nawet przemysłowy, bo to są dwa osobne urządzenia.
Wspominałeś przed chwilą, że warto się zatrzymać, czy warto opowiedzieć nie tylko o samych sterownikach, ale też o sieci.
Tak jest.
Co w tej sieci jest takiego?
Szalenie istotna kwestia, bo tak naprawdę mamy, patrząc na to równolegle, dwa światy, tak bym to nazwał. Z jednej strony mamy sieć zbudowaną na poziomie architektury ringu, czyli tak naprawdę pierścienia, do którego mamy podłączone w tym przypadku prawie 200 urządzeń profinetowych w sieci pierścienia, nad którymi sterowniki mają pieczę, sterują procesem, wyciągają dane do ekranów centralnej sterowni, w której byliśmy i pozwalają wykrywać anomalie, pozwalają tym procesem sterować w sposób bezpieczny, a z drugiej strony mamy sieć, która łączy nas na tej hali poprzez te sterowniki z sieciami zewnętrznymi, które służą nam chociażby do trzymania danych na potrzeby systemów laboratoryjnych, na potrzeby systemów do optymalizacji wydajności na produkcji, czy to monitorowania danych związanych z monitoringiem energii. I generalnie te dwie sieci na potrzeby tego projektu również z firmą Control Service odseparowaliśmy w dwóch standardach. Mamy sieć profinetową 100 megabitową oraz sieć, która łączy nasze urządzenia zewnętrzne w tej strukturze układu nerwowego na poziomie 1 gigabitu.
Dziękuję Ci bardzo.
Dzięki również.
Chemia, fizyka, metalurgia spięte kreatywnym wykorzystaniem bardzo wielu różnorodnych technologii, ale też dogłębna systemowa optymalizacja każdego miejsca w tej fabryce powodują, że mamy tu do czynienia z czymś, co powinno być jedną z wizytówek Polski jako nowoczesnego, stojącego high-techowymi technologiami kraju. Pozostaje mieć nadzieję, że baterie i katalizatory z naszych samochodów, a w przyszłości także telefony czy inna elektronika, będą kończyć swój żywot nie na wysypiskach jako masy elektrośmieci, ale właśnie w takich miejscach jak to, umożliwiających ich swoistą elektroniczną reinkarnację w inne produkty, czego sobie, Wam i naszej planecie bardzo szczerze życzę.